Dzień dobry Państwu. Chciałbym serdecznie Państwa powitać, tych tu obecnych i tych oglądających nas na YouTube, na spotkaniu poświęconym błogosławionemu, już błogosławionemu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Organizatorami naszego spotkania są Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz wydawnictwo M z Krakowa, których przedstawicieli w osobach Pani Estery Jakubowskiej i Piotra Sławka. Pięknie witam i dziękuję za inicjatywę tego spotkania i za współpracę. Tytuł naszej debaty: Prymas Wyszyński błogosławiony na nowe tysiąclecie, a mottem jego słowa: nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem. Pretekstem do naszego spotkania są książki o prymasie Wyszyńskim opublikowane przez nasze Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz wydawnictwo M. Jest to, wydaje mi się, dość bogata i urozmaicona oferta. Dlatego uczestnikami debaty będą przede wszystkim autorzy tych książek. Witam Państwa niezmiernie serdecznie. Natomiast prezentację uczestników zacznę od Anny Biskupskiej, jedynej kobiety w naszym gronie, kierownika działu wydawniczo-naukowego MT514, czyli Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Pani Anna nie jest autorem, ale zastępuje, powiedzmy to, gwoli prawdy, zastępuje Annę Rastalicką, naszą znakomitą aktorkę też w jakimś sensie, bo często występuje publicznie, która wydała u nas książkę Ten zwycięża, kto miłuje. Pani Ania Biskupska tę książkę redagowała, zna autorkę bardzo dobrze i przede wszystkim zna życie i działalność prymasa Stefana Wyszyńskiego. Drodzy Państwo, teraz chciałbym serdecznie powitać senatora Jana Marię Jackowskiego, przedtem posła trzeciej kadencji, senatora ósmej, dziewiątej i dziesiątej kadencji, znanego polityka, publicystę, autora kilkunastu książek, najnowsza to Doświadczyć wspólnoty, album z unikatowymi zdjęciami z pogrzebu prymasa tysiąclecia, wydany przez nas. Senator Jackowski niezwykle ciekawie opowiada tam, jak to się stało, jak do tego doszło, że fotografie z pogrzebu prymasa Wyszyńskiego ukazały się po 40 latach i znakomicie tłumaczy, na czym polega rola Stefana Wyszyńskiego dla Polski, dla Kościoła. Drodzy Państwo, senator Jackowski wydał kilka książek, gdzie w tytule było słowo bitwa. Ja tak sobie myślę, drogi Janku, że może czas na książkę Bitwa o Wyszyńskiego. W jakim sensie? Bo ja uważam, że prymas Wyszyński nie istnieje w przestrzeni publicznej. Mało jest Wyszyńskiego w naszym życiu politycznym, społecznym, społecznościowych. Jest traktowany trochę jako postać historyczna, a nie ten, który miałby nam coś do powiedzenia, a ma na pewno dużo do powiedzenia. Drodzy Państwo, jest z nami również Piotr Sławek, wspomniany już, filar wydawnictwa M od samego początku istnienia tej zasłużonej oficyny, jej redaktor naczelny, kopalnia pomysłów, który przedstawi książkę księdza Bronisława Piaseckiego, czyli kapelana prymasa tysiąclecia, napisaną wspólnie, on zmarł przed ponad rokiem, ale książka nic nie traci na aktualności i współautorem tej książki jest znany dziennikarz Marek Zając, a tytuł książki Prymas Wyszyński nieznany. Szczególnie serdecznie chciałbym powitać Mariana Romaniuka, człowieka, bez którego nie mogłaby chyba powstać żadna poważna książka o prymasie Stefanie Wyszyńskim, z którego pomocy my w MT514 też nieustannie, permanentnie korzystamy. To myślę, że dziełem życia prymasa tysiąclecia, no i jest autorem wielu cennych publikacji, miał znaczący udział w procesie beatyfikacyjnym prymasa tysiąclecia, o czym nam jeszcze opowie. A najnowsze dzieło, które powstało we współpracy z jego żoną, panią Hanną, to Aforyzmy prymasa Wyszyńskiego, dosłownie jeszcze ciepła książka. No i przedstawiciel najmłodszego pokolenia wśród nas, Przemysław Janiszewski, teolog, katecheta, wojownik Maryi, jak się sam określa, to jest niezwykle istotne, ponieważ wątek maryjny będzie obecny na tym naszym spotkaniu. Trudno sobie wyobrazić prymasa Wyszyńskiego bez Maryi. Ona go jakoś, tak myślę, ukonstytuowała jako pasterza, jako człowieka wiary. No i trzeba tutaj koniecznie dodać, że pan Przemysław jest autorem kanału Moc w Słabości, jednego z najpopularniejszych kanałów katolickich na polskim YouTubie. No i nie tylko zna nauczanie prymasa, ale sam był prymasem. To nie pomyłka, proszę Państwa. Nie. Pan Przemysław po prostu zagrał Stefana Wyszyńskiego w fabularyzowanym dokumencie Wyszyński, wróg numer jeden. Namówimy go, żeby też nam opowiedział o tym doświadczeniu filmowym podczas tego naszego spotkania. No i wreszcie ja nazywam się Grzegorz Polak, jestem zastępcą dyrektora Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego i przy okazji jestem autorem skromnej książeczki Najbardziej lubił nas Turcję, którą również wydaliśmy naszym nakładem. A teraz przekazuję pałeczkę, a właściwie mikrofon.
Nasza debata będzie uporządkowana określonych tematów i tak na przemian razem z Grzegorzem będziemy zadawać pytania wszystkim tutaj obecnym w naszym gronie. Pierwsze pytanie, myślę, że dosyć ważne, istotne, takie podzielenie się doświadczeniem pierwszego spotkania z prymasem. W taki sposób bardzo szeroki to może być doświadczenie osobistego spotkania, może być to doświadczenie związane z lekturą jego pism, ze studiowaniem tego, co mówił, homilii i tak dalej. Chodzi o takie osobiste doświadczenie, co uważamy za ważne, istotne, jak nas dotknął prymas, co było ważne w jego słowach i jak to odbiło się w naszych sercach, w naszym umyśle. Zachęcam do odpowiedzi.
Może panią Anię poprosimy. Urodziła się po śmierci prymasa.
Tak? Ja zdecydowanie tak. Natomiast dzisiaj zastępuję Annę Rastawicką i będę mówiła w jej imieniu. Ania Rastawicka to postać absolutnie wyjątkowa, dlatego, że ona większą część swojego życia poświęciła prymasowi. Spotkała go pierwszy raz jako dziecko podczas bierzmowania. Miała wtedy 8 lat, bo 52 rok, więc znacznie wcześniej przyszły do bierzmowania. Natomiast takie wydarzenie, które zaważyło na jej życiu, to był czas maturalny. Ona wtedy wysłuchała przemówienia prymasa do lekarzy wygłoszonego i tam padły takie słowa o huraganie kamieni, które leci w kościół i że jest tak mało osób, które stają w obronie kościoła. Jakoś te słowa tak bardzo w nią zapadły, że zaważyły że ona wtedy postanowiła, że całe swoje życie poświęci już kościołowi. Być może nie do końca wiedziała od razu, jak to będzie przebiegało, ale jakoś tak opatrzyła Instytutu Prymasowskiego, z którym związała całe swoje życie. Skończyła polonistykę i dostała pracę w Sekretariacie Prymasa Polski. I to był ten niezwykły czas. Dlatego, że ona przez 12 lat, od 1969 roku do śmierci prymasa w 81, mieszkała w domu arcybiskupów warszawskich i była tym świadkiem życia prymasa, jego codziennego życia. Tego uczestniczyła we mszy świętej, z nim przyjmowała gości, uczestniczyła w posiłkach, razem w modlitwach, widziała, jak organizuje sobie pracę codzienną. Wyjeżdżała też na wakacje, była w tej grupie osób, które spędzały z nim wakacje, a jednocześnie redagowała pisma. Więc ona tę postać prymasa poznała z bardzo szerokiej perspektywy. I tak osobiście, a jednocześnie też ze tej strony merytorycznej. I o tym też właśnie pisze w swojej książce. To znaczy ta książka jest mocno wspomnieniowa, ale też taka mocno merytoryczna, bo wiele słów prymasa tam przytacza. I po śmierci prymasa całe swoje życie też poświęciła redakcji jego tekstów. Ona do dzisiaj redaguje dzieła zebrane prymasa. To jest nieocenione źródło wiedzy na temat nauczania prymasa i bierze też udział w redagowaniu osobistych zapisków pro memoria. Także wydaje mi się, że to jest postać absolutnie niezwykła i ta jej książka przez to też jest zupełnie niezwykła i wyróżnia się na rynku wydawniczym, mimo że mamy dużo pozycji bardzo ciekawych, ale właśnie ze względu na tą osobistą znajomość z prymasem to właśnie czyni Anię taką wyjątkową.
Chciałbym zapytać drugą Anię, już tak osobiście, co pani, kim jest pani prymas i co pani w jego nauczaniu wydobyła, co panią za najbardziej zaprapowało, może zachwyciło, zainteresowało z całego jego nauczania, może z życia?
Pan Grzegorz mnie zaskoczył, bo ja dzisiaj byłam przygotowana wyłącznie na reprezentowanie pani Ani. Dla mnie chyba najważniejsza jest, ja myślę, że tutaj będę to powtarzała, bo Ania też na to kładzie mocny akcent. To miłość i przebaczenie, to znaczy to może dziwnie zabrzmi, bo to mogą być też takie frazesy, ale prymas rzeczywiście żył tym, co głosił i fakt takiego ogromnego szacunku do każdego człowieka i takiego osobistego spotkania z każdym człowiekiem i tego, że on nigdy nikogo nie potępił i zawsze miał takie otwarte serce również dla nieprzyjaciół i wielokrotnie to podkreślał w trakcie całego swojego życia. Dla mnie jest to bardzo ujmujące i myślę, że tutaj mogłabym się jeszcze wiele nauczyć i mam nadzieję, że będę się wiele uczyła, ale bardzo sobie to cenię i tak, dla mnie to jest bardzo ważne.
Dziękuję. Drodzy Państwo, to może jednak przedstawiciele młodszego pokolenia niech się najpierw wypowiedzą i po pani Ani poprosimy pana Przemka, bo my z Marianem, z Janem, z Piotrem pamiętamy prymasa. A jak to wygląda z perspektywy tych, którzy go osobiście nie mieli okazji poznać? Bardzo proszę.
Dziękuję. Ja się urodziłem w roku 1980, to rzeczywiście prymasa nie pamiętam. Natomiast moja rodzina poniekąd była związana z księdzem kardynałem Wyszyńskim, bo jeździli na wakacje do Augustowa. I tam przyjeżdżał na wakacje również kardynał Wyszyński. I kiedy poszedłem do seminarium, bo mam taki wątek osobisty, byłem w seminarium 4 lata, wyszedłem z seminarium duchownym, to otrzymałem właśnie przy wyjściu z domu od wujków, no bo jestem dzieckiem adoptowanym, to już jakby inna historia, natomiast otrzymałem właśnie od mojego wujka obrazek Matki Bożej Jasnogórskiej, który on otrzymał od kardynała Wyszyńskiego z jego własnoręcznym podpisem. I ja ten obrazek dość duży schowałem do brewiarza. I nosiłem go, a tak naprawdę trochę zapomniałem o kardynale. Oczywiście traktowałem ten obrazek jak relikwię, ale dopiero wrócił on do mnie, kiedy zaczęto mówić o procesie beatyfikacyjnym. I wtedy dopiero zacząłem się wczytywać sercem w nauczanie kardynała Wyszyńskiego i wziąłem do ręki rekolekcje, które wygłosił kardynał Karol Wojtyła dla papieża Pawła VI, od 5 do 12 marca 1976 roku. One są spisane, mam taką pożółką książeczkę i tam wstęp napisał właśnie kardynał Stefan Wyszyński. I kończąc ten wstęp, kardynał Wyszyński odniósł się do nauczania, jakim się podzielił z Pawłem VI papież Polak, przyszły papież Polak, czyli kardynał Wojtyła. I wskazał, że Kościół czeka czas próby, wielkiej próby, ale również i wielkiej nadziei. To jest rok 1976. Już wtedy kardynał Karol Wojtyła mówi o czasie wielkiej próby. Później we wstępie do tej książeczki powtarza to również prymas tysiąclecia. I dziś, kiedy przechodzimy przez taki trudny czas w Kościele, to wiele drogowskazów, czyli takich jasnych punktów odniesienia, bo myślę, że jest tym problem i takich jasnych punktów odniesienia również w Kościele katolickim wśród, nie mamy co się oszukiwać, hierarchów, troszkę nam jednak brakuje. W związku z tym kardynał Stefan Wyszyński jest takim właśnie drogowskazem bardzo mocnym i kiedy się wczytuje, szczególnie w zapiski więzienne kardynała Wyszyńskiego, to widzę, że on starał się i rzeczywiście to robił, odczytywać wolę Pana Boga w zwykłej codzienności, ale zawsze na pierwszym miejscu mówił, że jest sługą Kościoła i że do tego Kościoła wprowadziła go Maryja jako Matka Miłosierdzia, Matka Kościoła. Z takim kardynałem Wyszyńskim się właśnie spotkałem, takiego doświadczam. Czyli z jednej strony przez tę relikwię, taką osobistą, mam na myśli ten obrazek z podpisem kardynała Wyszyńskiego i z drugiej strony przez zapiski więzienne. Jakby przez te dwa okna spoglądam obecnie na kardynała Wyszyńskiego.
Janku?
Ja postaram się odpowiedzieć na pierwsze pytanie jeszcze tutaj pana redaktora, mianowicie pierwsze spotkanie. Otóż tak się złożyło, że moja rodzina ma pochodzenie kresowe, ale po wojnie wylądowała na ziemiach północnych i zachodnich i w 60-tych latach mieszkaliśmy w Szczecinie. I pamiętam list biskupów polskich do biskupów niemieckich, 65 rok, bo ja wtedy małym chłopcem, ale chodziłem już do szkoły. I zażarte dyskusje w rodzinie, znaczy między moimi rodzicami, a ich znajomymi i przyjaciółmi. Bo nawet w kręgach katolickich, to było 20 lat po wojnie, 65 rok, 45 wojna się skończyła, pamięć o tych okrucieństwach wojny była tak straszliwa, szczególnie tam, gdzie na ziemiach tych północnych, gdzie ludzie, którzy doświadczyli i Sowietów, i Niemców, i mieli dość traumatyczne, i Sybiracy, to wszystko tak, ta społeczność w Szczecinie była po prostu, składała się z ludności napływowej, która na te tereny przybyła. I każdy niósł z sobą jakiś ciężki bagaż doświadczeń wojennych. Więc ten list, on nie był nawet rozumiany w środowiskach katolickich. Po prostu to był szok, jak można przebaczać tym ludziom, którzy nam coś takiego zrobili. I w 66 roku, dokładnie to było 6 listopada, to nie, że mam taką pamięć, ale oczywiście jako historyk sobie to sprawdziłem, były uroczystości milenijne w Szczecinie. Ksiądz kardynał Wyszyński, jeszcze z księdzem Glempem, który wtedy był jednym z sekretarzy, już nie wiem jaką tam miał, bo miałem okazję z prymasem Glempem też o tym rozmawiać, przyjechali z Gorzowa do Szczecina na uroczystości milenijne. I to było chyba po raz pierwszy, że w Szczecinie uroczystość religijna w realiach PRL-u, gdzie ludziom grożono wyrzuceniem z pracy za pójście na uroczystości milenijne. Już państwo robiło konkurencyjne uroczystości tysiąclecia państwa polskiego, te szkoły, tysiąclatki, różne uroczystości, które miały miejsce. No i myśmy z rodzicami poszli, a ja poszedłem z grupą ministrantów i z moim ówczesnym prefektem, ojcem Franciszkiem Płatkiem, jezuitą, bo ja chodziłem do jezuitów na religię, już nieżyjącym, późniejszym superiorem Bydgoszczy, który zginął tragicznie w wypadku drogowym. No i tak tam przyszliśmy, bo to było wiadomo, że się nie będzie można przycisnąć do ołtarza. No i ojciec przydatek chwycił się sposobu, mianowicie wziął jakieś krzesło, to było przy kościele świętego Jana Ewangelisty nad Odrą, najbardziej zabytkowy kościół gotycki w Szczecinie. Unikalne prezbiterium, takie trzy kościoły są w Europie, które mają tak oryginalne prezbiterium gotyckie. I chwycił krzesło, podniósł do góry i powiedział tak, krzesło dla księdza prymasa. No i ludzie się po prostu rozstępowali, dzięki temu mógł podejść do koncelebry, do ołtarza. I to było takie pierwsze spotkanie z kardynałem Wyszyńskim. I w mojej rodzinie szacunek i autorytet, jakim cieszył się kardynał Wyszyński, był szczególny, bardzo mocny i właściwie bez przerwy się o tym dyskutowało. Ja pamiętam nawet rozmowy z moim ojcem na te tematy i właściwie taki mój żal, że na konklawę w 1963 roku został Paweł VI papieżem, a nie kardynał Wyszyński, tak? Bo ja mówię, ale tato, no jeszcze jako mały chłopiec, no przecież taki wspaniały ten nasz kardynał, dlaczego nie papież? Mój ojciec na mnie spojrzał po prostu i powiedział, no synku, to Włosi zawsze i no jakoś mi tam to w każdym razie tłumaczył. Także tutaj te więzi były bardzo silne i nigdy nie miałem okazji bezpośrednio rozmawiać z kardynałem Wyszyńskim, ale później miałem okazję uczestniczyć w bardzo wielu wydarzeniach religijnych, między innymi 850 lat chrztu Pomorza Zachodniego, czyli uroczystości świętego Ottona z Bambergu, to było w 1974 roku, to już wtedy wysłaniu chrześcijańskim, o którym często się mówi. To jest też kwestia zwykłego talentu męża stanu, mówię to jako no, parlamentarzysta polski, ale też jako historyk, że umiał konsekwentnie doprowadzić do regulacji statusu kościoła katolickiego w Polsce na ziemiach tych północnych i zachodnich. To dzisiaj o tym się mało mówi, ale to proszę Państwa był wyjątkowo skomplikowany proces. To były relacje polsko-niemieckie, to były relacje między polskim kościołem a kościołem w Niemczech, to były relacje między Watykanem a państwem komunistycznym, to były relacje między Układem Warszawskim a Paktem Północnoatlantyckim, to jeszcze była kwestia nieunormowanej granicy zachodniej, przecież nieuznanej przez RFN i wydawało się, że to jest po prostu sprawa beznadziejna i niemożliwa, a poprzez ten list i później konsekwentne działania Stefana kardynała Wyszyńskiego, który notabene był nazywany też kardynałem szczecińskim z tej racji, że był w 52 roku w Szczecinie, to wtedy przyszła wiadomość, że został włączony do kolegium kardynalskiego i sam nawet to skomentował później w przemówieniu po tych uroczystościach, o których opowiadałem z okazji milenium. Tak, nazywają mnie kardynałem szczecińskim faktycznie, no i tam dalej cytat jest, już w tej chwili nie pamiętam z głowy, go nie będę powtarzał. Także ta umiejętność uregulowania statusu tych prowincji kościelnych, bo to była administratura gorzowska, to było tymczasowe, to były też bardzo trudne rozgrywki między władzą komunistyczną, która próbowała obsadzać swoimi, no tymi kandydatami, no tych wikariuszy kapitułnych, oni mieli tam, no nie było biskupy, tam później byli biskupi, ale oni mieli jakby do osoby przypisany tytuł, a nie nie byli ordynariuszami po prostu. Ja już nie jestem taki biegły w tym prawie kanonicznym, nie chcę tu się wymądrzać. W każdym razie to, że w 1972 roku powstała archidiecezja gorzowsko-zielonogórska, szczecińsko-kamieńska i koszalińsko-kołobrzeska, to był wielki sukces kardynała Wyszyńskiego, który potrafił to wszystko przeprowadzić. I też chciałbym na ten rys w tej naszej dyskusji zwrócić uwagę.
Jeszcze słowo do powiedzenia przed moim wystąpieniem do tego, co Jan powiedział. Prymas był prekursorem integracji europejskiej, rozumianej w duchu chrześcijańskim. To on równolegle, chociaż byliśmy za żelazną kurtyną, on te sprawy nagłaśniał, on miał kontakty z ludźmi, którzy tą Europę Zjednoczoną zakładali. To tyle tytułem wstępu. Ja nie poznałem prymasa osobiście, ale w latach 80. był jedyne spotkanie. Ja przygotowywałem dla Paksu pierwszy tom monografii, o której pan redaktor był łaskaw powiedzieć i dałem do autoryzacji księdza prymasa ten fragment, a było około 300 stron wtedy, dałem panu profesorowi Kukułowiczowi, ponieważ się znaliśmy, przyjaźniliśmy się od lat, występowaliśmy na konferencjach, więc poprosiłem, dałem mu maszynopis, Ten nasz napis przeleżał przez 3-4 miesiące u kardynała i wreszcie jest telefon stacjonarny, żeby było wszystko jasne. Kukłowicz zaprasza, bracie, przyjdź do katedry, to zobaczymy. Prymas miał wtedy, to był listopad 80 roku, prymas miał kazanie, schodzi z ambony, podchodzimy do prymasa, wyprzedziła nas staruszka, która pocałowała sutannę. Prymas miał, tak, to po raz pierwszy i ostatni widziałem w życiu coś takiego. Podchodzimy z panem profesorem Kukłowiczem do księdza kardynała, ja przyklęknąłem, ten zrobił ruch pokazując, że mam wstać, pobłogosławił mnie i powiedział, bracie, przypomniałeś mi moje lata dzieciństwa i moje lata seminaryjne i to wskazywało na to, że o wiele więcej napisałeś niż ja pamiętam. Pobłogosławił i to mi starczyło, prawda. To był początek i tak to się zaczęło. Proszę Państwa, 4 tomy chyba posłużyły, chyba, bo tak stwierdził ksiądz kardynał, do tego, żebym był uczestnikiem prac przy pozycjo. Te prace, o których zaraz będziemy mówili, te prace trwały 6 lat, ale to przygotowanie, te wszystkie okoliczności, całe kalendarium, łącznie z przepisami, łącznie z cytowaniem tekstu, chyba dobrze ludziom służą, bo jednak książki są wszędzie cytowane. Ale te 30-35 sekund, jak u nas błogosławi, żadnych zdjęć, żadnego nic, tylko to zostało w pamięci, naprawdę starczy mi na całe życie.
Piotrze, czy ty miałeś okazję? Masa, bo jeździł do Krakowa zawsze na skałkę.
Tak, raczej to nie było takie osobiste spotkanie, znaczy nie było rozmowy, ale byłem zaangażowany w oazę, w służbę liturgiczną. No i starałem się uczestniczyć i uczestniczyłem, ale to było na zasadzie jakby no, słuchania jego homilii, jego przesłań, a dopiero później, że tak powiem, w wieku już takim no, powyżej 20, zacząłem bardziej to rozumieć. To co mnie bardzo mocno uderzało, bo to też pamiętam moje studia na Papieskiej Akademii, tam mnie zafascynował jeden z takich profesorów, który mówił, że właśnie jeśli chodzi o historię Kościoła, to chrześcijanie przede wszystkim tak działali, że nie tyle starali się pokonać przeciwników, ile przekonać. I on tam mówił o świętym Ireneuszu z Lyonu i o Tertulianie, nie? Że jeden był święty Ireneusz w taki sposób mówił do pogan, żeby przekonać, żeby pokazać jakby chrześcijaństwo w takim bardzo atrakcyjnym sposób, żeby ci ludzie no, odnaleźli dar wiary. No i był Tertulian, który starał się jakby nokautować i praktycznie niszczył. I dla mnie taką postacią, która no, symbolizowała takie właśnie chrześcijańskie podejście, był prymas. To była osoba, która nie pokonywała ludzi innego zdania, nie niszczyła, ale przekonywała. A przekonywała głównie poprzez świadectwo swojego życia. To dla mnie było czymś fascynującym, że praktycznie z jednej strony bardzo niezłomna, nieugięta postawa, jasne określenie prawdy i żaden kompromis, a z drugiej strony jakikolwiek nie ma śladu nienawiści w stosunku do tych, którzy go prześladowali. I to było dla mnie no, czymś fascynującym i to dla mnie było takim no, olbrzymim
czas na mnie, drodzy Państwo, bo ja jestem najstarszy w tym gronie i miałem to szczęście, że prymasa widziałem wielokrotnie. Uczestniczyłem w jednej z ostatnich jego audiencji, kiedy zdawałem mu z grupą przyjaciół relacje z konspiracyjnej pielgrzymki na Litwę. Byłem świadkiem jego jednego z ostatnich, chyba Marianie, wystąpień publicznych dla środowiska twórców w Kościele Świętej Anny. No a znałem go od dziecka, bo prymas często przyjeżdżał do mojej parafii. To był Kościół Opatrzności Bożej na warszawskim Rakowcu. Dramatyczna sytuacja, bo była walka o budowę kościoła, która trwała 20 lat. na jazdę milicji, proboszcz, który był traktowany jako banita, zabrano mu dowód osobisty, nie miał dowodu przez kilkanaście lat. I prymas nas wspierał, często przyjeżdżał i towarzyszył mu jakiś dostojnik, kardynał albo biskup z zagranicy. W ten sposób prymas chciał nagłośnić tę sprawę w całej Europie, w całym świecie. No i ja podziwiałem go jako takiego niezłomnego pasterza, biskupa i on miał na mnie kolosalny wpływ, bo mnie uodpornił na pomysł uszczęśliwiania ludzkości, jakim był komunizm. I pamiętam, że jako chłopak w szóstej klasie, jako jedyny z klasy, nauczyciel historii każdego ucznia wyrywanego do tablicy pytał, czy chce budować socjalizm. I ja powiedziałem nie. I jakoś bój mi nie postawił, mamy nie wezwał do szkoły. I to była taka lekcja prymasa dla mnie. Drugi obrazek, który zapamiętałem jako licealista, bo jako licealista związałem się z takim środowiskiem Rodzina Rodzin założonym przez prymasa Wyszyńskiego. To była piękna inicjatywa, ona trwa do dziś. I w 1972 roku prymas zaprosił mnie, maturzystów z Rodziny Rodzin. I ja, 19-letni wyrostek z grzywką padającą na czoło, na drżących nogach, ślubowałem jego obecności, siedział tak blisko mnie jak pani Ania teraz. I zadeklarowałem, że zgłaszam się na pomocnika Maryi Matki Kościoła. No nie byłem najlepszym uczniem, ale myślę, że prymas wyżłobił jakoś moją pobożność, która jest, siedzi we mnie do dziś dzień. No i trzeci obrazek z moich wspomnień. Mogło być ich znacznie więcej, ale jak Państwo zaraz to usłyszą, to myślą, że facet, mogą to żartobliwie spuentować, że podrywałem na prymasa, ale to nie było tak do końca. Ta opowieść świadczyć raczej będzie o tym, jak prymas oddziaływał na młodych ludzi. Miałem 27 lat. Byłem początkującym dziennikarzem świętej pamięci Słowa Powszechnego, takiej gazety paksowskiej. No i tam się pojawiła super atrakcyjna stażystka. No po prostu ścięło mnie z nóg. Naturalnie się nią zaopiekowałem, no bo młody chłopak. No. Ale to, co zrobiłem następnego, to już nie było takie naturalne, bo ją po prostu zaprosiłem na Jasną Górę, na uroczystość 3 maja, to był 1979 rok, bo wiedziałem, że miał przemawiać prymas Wyszyński. Ja napisałem relację, pokazałem jej, jak to się robi, ona mi towarzyszyła. Byliśmy w sobie zadłużeni. Przepraszam, tak osobiście mówię pierwszy raz o tym publicznie. Mam nadzieję, że żona nie ogląda tej naszej transmisji. Ale no, nie zostaliśmy małżeństwem, ale to miało taki wpływ na tę dziewczynę, że ona zafascynowała się prymasem. I proszę sobie wyobrazić, że to jest osoba, która szalenie dużo uczyniła dla promocji nauczania prymasa tysiąclecia i Jana Pawła II. To jest absolutna polska czołówka. Nie zdradzę nazwiska. Do dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi. Tyle może tych osobistych wynurzeń, ale no, słuchajcie, no tak było. No, prymas na nas młodych niesamowicie oddziaływał. Oczywiście nie wszyscy młodzi go słuchali, ale oddźwięk był taki, no, że kochaliśmy dziewczyny, chodziliśmy z dziewczynami, ale jak dotarła gdzieś do nas jakaś informacja, że prymas będzie przemawiał, no to lecieliśmy i staliśmy w tłumie, żeby słuchać, chłonąć każde jego słowo, bo on dla nas był jedynym autorytetem w tej rzeczywistości PRL-owskiej. To może tyle. Coś tam się koledzy i koleżanki z pracy nowego dopodobnie dowiedzieli. A drodzy Państwo, to właśnie pytanie kieruję do wszystkich, do siebie także. Co w prymasie było takiego szczególnie niezwykłego, co powoduje, że odwołujemy się do jego nauczania, że powinniśmy się odwoływać do jego nauczania. I drugie pytanie, czy ten masowy przekaz o prymasie Wyszyńskim odpowiada rzeczywistemu obrazowi nowego błogosławionego? Pani Aniu.
Czy myśli pan, że dzisiaj podryw na prymasa jest wciąż możliwy? Będziemy jeszcze mówić o młodzieży i prymasie, ale...
To już nie ja, pani Aniu, no przepraszam. Ale może rzeczywiście dałoby się.
Czy popularny i masowy przekaz, to jest chyba, znaczy tak mi się wydaje, że to jest oczywiste, że to się, że ten masowy przekaz o prymasie zupełnie się rozszedł z tym, kim był prymas rzeczywiście, że gdzieś go postrzegamy, chyba tak mi się wydaje, w większości jako tego człowieka pomnikowego, tego niezłomnego prymasa, co jest prawdą, ale gdzieś wydaje mi się, że zatraciliśmy to spojrzenie na niego jako takiego zwykłego też człowieka, który, i to jest chyba właśnie w nim cenne, bo tak trochę teraz nawiążę do tego pierwszego, dlaczego możemy się dzisiaj, czego możemy się jeszcze od niego dzisiaj uczyć. Wydaje mi się, że to jest bardzo cenne, że prymas bardzo często spotykał się ze zwykłymi osobami. Mimo pełnionej funkcji, to Ania też bardzo często Lesewicko podkreśla, on pozostał takim zwykłym człowiekiem. On miał kontakt z każdym właściwie środowiskiem i on znał problemy ludzi. Ta tematyka społeczna była mu bardzo bliska od początku, tak? Wiemy, że jako młodym księcem bardzo już się zainteresował na przykład problemami robotników we Wrocławku, ale także jako prymas interesował się zwykłymi problemami ludzi, interesował się problemami społecznymi i te kwestie często pozostają wciąż aktualne, te problemy się nie zaktualizowały, tak? Bo to, co on pisał o pracy, o problemach pracodawca-pracownik o tej kwestii, o kwestii roli kobiety, o kwestii równości kobieta-mężczyzna, bardzo ciekawie się też wypowiadał. O kwestii problemów z wiarą, gdzieś pogłębiania wiary, ale też wątpliwości. Te tematy są, wydaje mi się, bardzo aktualne. Chyba każdy z nas gdzieś tam się z nimi mierzy. I prymas, w jego tekstach możemy znaleźć rzeczy, które ja jak to czytam, to jestem zaskoczona. One odpowiadają na nasze potrzeby, absolutnie. Także wydaje mi się, że po prostu trzeba sięgać do źródeł.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ja już dość długo mówiłem, to może na końcu tej sekwencji. Proponowałbym, żebyśmy tak kolej począwszy od kolegi Mariana Romaniuka, aż do mnie się wypowiedzieli na ten temat, na to pytanie, które zadałem.
Ja dosyć często jeszcze przed beatyfikacją miałem spotkań wiele z młodzieżą. I o dziwo. Młodzież jest zafascynowana jego pracą, jego czynnym umysłem, ale i perspektywą pracy. Prymas ciągle o tym nawoływał, ale braci nie marnują czasu. To młodzież pamięta bardzo często i bardzo chętnie z tego korzysta. Oczywiście zaraz się przypomina wece społecznej krucjaty miłości i te wszystkie okoliczności z tym związane. Młodzież to naprawdę bardzo chętnie stosuje w życiu. I jeśli ten wątek rozwiniemy w przyszłej działalności, ja myślę, że ta perspektywa tygodnia dwóch po beatyfikacji jest jeszcze zbyt skromna i chyba nie wypraktykowaliśmy jakiegoś takiego jednego trzonu, żebyśmy się mogli tym posługiwać, ale do młodzieży chyba trzeba mówić ich językiem i w ten sposób. Nie marnuj czasu, bracie. To prymas ciągle powtarza.
Ja prymasa poznaję też przez wspólnotę wojowników Maryi. Ksiądz Dominik Mielewski, założyciel naszej wspólnoty, często o nim mówi i prymas jest opiekunem takim duchowym również naszej wspólnoty, patronem. I ksiądz Dominik Mielewski, przytaczając takie osobiste zapiski prymasa tysiąclecia, między innymi analizował razem z nami jego dzień, który rozpoczynał przed piątą rano. Tak, ta samodyscyplina, szczególnie w tym współczesnym świecie, tym coachingowym, prawda, takim stawiającym na rozwój osobisty, gdzie ludzie młodzi są uwikłani w takie narzucanie sobie samym wysokich wymagań, które bardzo często są odrealnione i są oderwane od naszego rozwoju duchowego, i to jest budowane na piasku. Kardynał Wyszyński był człowiekiem ogromnej samodyscypliny, również ogromnej kultury i pokory. I wydaje mi się, że ten rozwój osobisty, mówiąc do ludzi młodych, a często takim językiem właśnie coachingowym trzeba do nich przemawiać, może się dokonać tylko wtedy, kiedy poznamy prawdę o samych sobie. I kardynał Wyszyński był tym, który jako pokorny uznawał swoją słabość, a że święty Paweł od Jezusa usłyszał: moc słabości się doskonali. W związku z tym wiedział, że ta słabość jest do zagospodarowania przez łaskę Bożą. I teraz ten obraz, który mamy w mediach, przynajmniej obraz, który mi się przedstawiał, prymasa tysiąclecia, właśnie ten pomnikowy, taki wciąż zadumany, można powiedzieć trochę smutny, w jakiejś rozterce, kiedy się wczytuje w jego pisma, również w jego homilię, to czy ogląda chociażby, a można to zrobić bardzo łatwo, przeglądając Google obrazy, zdjęcia, to był to człowiek ogromnie delikatny, uśmiechnięty, dowcipny, bardzo wrażliwy, mistyk, jednym słowem mistyk codzienności, czyli ten, który proponuje nam mistycyzm, nie oderwany gdzieś od naszej codzienności, ale mistycyzm oparty na tej benedyktyńskiej zasadzie ora et labora, módl się i pracuj. A pamiętaj, że jeżeli Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu, to On cię poprowadzi. I kardynał Wyszyński był przykładem tego, że nawet w tych bardzo trudnych czasach, kiedy mówi, pisze w jednej z notatek więziennych, że biskupi go zostawili, że drodzy kapłani, zostawiliście mnie, opuściliście mnie, ja się za was modlę, to nadal był wierny tej codzienności, w której Pan Bóg go stawiał, powiedział dokładnie, że, i o tym mówi katechizm, że Bóg jest ojcem opatrznościowym, czyli nic się nie dzieje w naszym życiu, w życiu społecznym, politycznym, bez tego parasola opatrznościowego, którym jest Boże miłosierdzie.
Tutaj padło już sformułowanie, że dla ludzi, którzy może nie znali kardynała Wyszyńskiego albo znają go tylko z przekazów medialnych czy takich pomnikowych, to rzeczywiście mógłby się kojarzyć jako osoba, książę Kościoła, niezłomny, wielki człowiek Kościoła, wielki Polak, osoba niezwykła, ale taka trochę niedostępna, odległa. No i taka trochę obudowana tym 2000 lat historii Kościoła, strukturą, hierarchią i tego typu jakimiś atrybutami. Natomiast jeżeli się na przykład poznało domy, w których on mieszkał, czy rezydował, czy Choszczówkę pod Warszawą, gdzie przebywał tam na kilkudniowe wypady, to dzisiaj w zasadzie część Warszawy, kiedyś to było pod Warszawą. Czy Ostoje, to jest taka willa, która została zakupiona przez kardynała Wyszyńskiego i to był taki ośrodek, jest taki ośrodek rekolekcyjno-formacyjny w Krynicy Górskiej. I jeżeli tam zobaczymy wystroje kaplic, to te wystroje są bardzo proste. To nie jest przepych, jakiś barok, jakieś niesamowite złota, tego typu. No przecież to były kaplice, w których kardynał odprawiał mszę świętą, no i w takim schemacie właśnie, takim pompatycznym, no wychodziłoby na to, że to powinny być właśnie, one powinny być jakieś takie wspaniałe, niezwykłe, a one są bardzo proste, drewno surowe, jakieś dużo roślin, tam jakieś roślin i tak dalej, i tak dalej. Także to jest rzeczywiście niesamowite i jeżeli się ogląda te miejsca, to trudno tak jakby zlokalizować tego pomnikowego kardynała, co pokazuje, że on absolutnie taki nie był, no tylko tak po prostu jak się ogląda te zdjęcia. I druga kwestia, która jest istotna, to są laski. Laski, które były bardzo ważne w życiu kardynała Wyszyńskiego. Poznał matkę czacką przez drugą beatyfikowaną w 1926 roku, ale w czasie okupacji był cały epizod, kiedy mieszkał w laskach współdziałał z matką Czacką. No, tam był szpital dla powstańców, no, różne dzieła miłosierdzia były, ale też był porucznikiem Wojska Polskiego i był panem oddziału AK Campinos. I to był taki no, bardzo ważny moment w jego biografii, który go kształtowały jako przyszłego prymasa tysiąclecia. Ale właśnie Laski to nie był kościół taki pompatyczny, triumfujący, tylko to był kościół bliski, znaczy dzieło miłosierdzia, wsparcie dla tych, którzy potrzebują, osoby niepełnosprawne, a więc to był ten taki model czy wrażliwość katolicka, która zazwyczaj zarzuca się kardynałowi Wyszyńskiemu, że on ten katolicyzm jest taki masowy, ludowy, właśnie pełen przepychu, kościół triumfujący, pogromca komunizmu i tak dalej, a przecież ta formacja zupełnie wyrastała, mówię, to jego odwołanie do Lasek, to było jego bliskie, jego po prostu jego naturze. I też tam byli przecież dwaj księża Fedorowiczowie i Aleksander, który był proboszczem w Izabelinie chyba był proboszczem. No i ksiądz Tadeusz Fedorowicz, który też był związany z dziełem Lasek. I to było, no i ksiądz Korniłowicz jeszcze wcześniej oczywiście. I całe to środowisko, które odegrało niezwykle ważną rolę w dziejach polskiego katolicyzmu w XX wieku i nadal odgrywa. Ale to, co jest takie fascynujące dla mnie, jako dla osoby, która się zajmuje życiem publicznym, jak właśnie przy tych jego cechach, przy tej prostocie, kontakcie z różnymi ludźmi, umiejętności i bycia w salonach i w najwyższych pokojach władzy, jakie mogły być na świecie i jednocześnie u zwykłych ludzi, jak on potrafił zbudować, jak tworzy się autorytet. Bo jego autorytet był po prostu niesamowity. Jako przywódcy religijnego, jako metropolity, prymasa, ale też przywódcy społecznego i takiego w życiu publicznym. Nie przypadkiem był określany mianem Interrexa, a więc osoby, która, to było nawiązanie do pierwszej Rzeczypospolitej, kiedy Interrexem był zawsze prymas albo biskup włocławski, no jeżeli prymas nie mógł z jakichś tam powodów. A ponieważ wtedy w Senacie zasiadali biskupi ordynariusze z klucza, po prostu każdy ordynariusz był członkiem Senatu I Rzeczypospolitej. Mieli specjalne ławy tam. I prymas był pierwszym senatorem Rzeczypospolitej. Później był kasztelan krakowski, to ten świecki taki, który miał fotel pierwszy w Senacie, ale prymas to był prymas. I prymas pełnił rolę w czasach bezkrólewia, po śmierci króla, do czasu wyboru nowego króla, pełnił rolę interrexa, czyli regenta państwa. Tak mówiąc językiem dzisiejszym, to regenta państwa i miał prerogatywy głowy państwa. I to było usankcjonowane przez prawo świeckie. To nie wynikało z prawa kościelnego. To była rola po prostu, tak się ukształtował ustrój Rzeczypospolitej. I trzeba to dobrze rozumieć, bo czasami się mówi o klerykalizacji naszego życia. To też nie ma pełnego zrozumienia tych kontekstów historycznych, które w naszym życiu są. I rzeczywiście takim interreksem, który przeprowadził Polskę przez czarną noc komunizmu i bardzo trudny czas stalinowski i uchronił prawo Kościoła do bycia suwerennym głosicielem Ewangelii w czasach komunizmu, a jednocześnie był niezwykłym realistą i był nawet mu zarzucano, że zbyt daleko szedł na koncesję z komunistami i podpisanie umowy w 1950. Ale miał genialny jakiś tutaj słuch i umiejętność i wyprzedzał epokę i był często ponad swoim środowiskiem. Mówię o Episkopacie Polski. No to rzeczywiście ta funkcja i to było powszechnym doświadczeniem Polaków, że taką rolę po prostu mu przypisywano i nawet komuniści de facto usankcjonowali ten status kardynała Wyszyńskiego, szczególnie po tym, jak po obchodach milenium po 66 roku.
Ja mogę tylko powtórzyć, czego się dowiedziałem od świętej pamięci księdza Bronisława Piaseckiego, ostatniego kapelana prymasa. Rozmawiałem z nim wiele razy przy okazji współpracy, wydaliśmy kilka jego książek. To, co on mówił z własnego doświadczenia, mówił, że prymas przede wszystkim był osobą bardzo troskliwą, serdeczną, był duchowym ojcem. I to było coś takie no, szokującego i bardzo często ksiądz prałat podkreślał właśnie, nawet były nieraz pomysły, żeby to zawrzeć w tytule książek. Że to jest duchowy ojciec, ktoś, kto pomaga, ktoś, kto nie stwarza barier. Więc pod tym kątem no, jest moim zdaniem bardzo duża różnica między takim obrazem, który dominuje w społeczeństwie, że to jest właśnie taki książę niezłomny, taka skała, ale w rzeczywistości ludzie, którzy go otaczali, właściwie powtarzali to samo, co ksiądz prałat Bronisław, że to była osoba ciepła, która potrafiła grać świadkówkę, która rozmawiała, miała bliski kontakt ze swoimi domownikami, znaczy domownikami, no ci, którzy mieszkali czy tam współpracowali, zawsze go chwali jako osobę bardzo otwartą, ciepłą. I to myślę, że wydaje, to jest jakieś też wyzwanie, żeby pokazać tą drugą stronę, taką ciepłą, bardziej taką ludzką księdza prymasa, no bo przez przekaz medialny trochę on tak zdominował. To też jest prawda, że był osobą niezłomną, ale on umiał łączyć te dwie cechy.
Tak, rzeczywiście. Dla mnie to prymas Wyszyński już dawno zszedł z pomnika, bo widziałem go w relacjach takich międzyludzkich, widziałem z jaką czułością odnosił się do swoich współpracowników, mojego znajomego księdza, pamiętam przy pożegnaniu, przytulił, powiedział syneczku. To są bardzo... nigdy nie był dla mnie jakąś postacią pomnikową, i to też starałem się wykazać w tej swojej skromnej książeczce Najbardziej lubił nas Turcję, ale nie ja jeden oczywiście, więcej dla ocieplenia jakby takiego wizerunku prymasa uczyniła właśnie Ania Rastawicka i w tej książce Pani Aniu, prawda, tam jest dużo takich właśnie przykładów pokazujących jako dobrego, serdecznego, zwykłego człowieka. A co mnie uderza w prymasie najbardziej? Oczywiście niezwykłe jest jego nauczanie. Cały czas coś odkrywa. To jest olbrzymie bogactwo przemyśleń, ale oczywiście cenię jego mądrość, dobroć, miłość, odwagę, pokorę, etc., etc. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną cechę, o której on często mówi, która też jest, to jest charakterystyczne. A jest w pierwszym, że tak powiem, przykazaniu ABC społecznej krucjaty miłości. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata, siostrę. No właśnie, ta wrażliwość, o której zapominamy, z którą mamy kłopoty, ona jest czasami, wydaje mi się, bardzo nieobecna w naszym życiu, w tych relacjach międzyludzkich. I prymas był tutaj dla mnie takim wzorem właśnie takiego człowieka szalenie wrażliwego. Wspomniałem o tej mojej parafii Opatrzności Bożej na warszawskim Rakowcu, gdzie walczyliśmy bardzo długo o budowę kościoła. Ksiądz prymas odwiedział mojego proboszcza, księdza Romualda Kołakowskiego, świętego kapłana. A on mieszkał w szopie, poniżej poziomu ulicy, tuż przy chodniku. I kiedyś, jak była ulewa, to pamiętam, przybiegliśmy na pomoc i zastaliśmy proboszcza po kolana w wodzie. Prymas, jak go tam pierwszy raz zobaczył, to przyznał się po latach, że długo nie mógł zasnąć na namiotowej w swoim łóżku. Inny taki epizod. Kiedyś w kościele akademickim świętej Anny, to były lata 60., zauważył biedne sukienczyny studentek. I od razu sobie pomyślał, westchnął sobie, że ich rówieśnice na zachodzie mają znacznie lepiej, a promemoria zapisał, wyć się chciał z bólu. I taki przykład, który często przytaczam, świadczący o jego takiej niezwykłej wrażliwości, jak przed wojną jechał tramwajem na Wolę i zauważył, że robotnik, który jechał do pracy, zostawił takie zawiniątko z tramwaju. I on sobie uprzytomnił, że ten człowiek sobie przypomni o tym chlebie, że jemu on I jak czytam promemoria, te zapiski prymasowskie, to sobie myślę, że to jest taka buchalteria świętości. On tam właściwie zapisuje takie fakty, które świadczą o jego takiej trosce, o miłości, w szczegółach prozaicznego życia, takich zwykłych czynnościach, zwykłych ludzkich sprawach, do których przychodzą do niego księża. Obok tych wielkich spraw on odnotowuje drobne szczegóły i to jest właśnie w tej lekturze takie piękne. Zdaje się, że pani Ania chciała coś dorzucić jeszcze do tego naszego wątku. Proszę bardzo.
Pan przewodniczący Pieniszewski mówił o tym dniu prymasa. To rzeczywiście on miał taką tendencję do systematyzowania i to Timotedeum, które sobie spisał przed święceniami kapłańskimi, to był taki pierwszy taki jego plan i to już świadczyło o tym, jaki był skrupulatny. To w promemoria chyba było zapisane, że on czasami miał dzień wypełniony z dokładnością do 15 minut. To świadczy o tym, jak on wykonywał każdego dnia tytaniczną pracę, ale to nie była tylko praca, bo on ogrom czasu poświęcał na modlitwę. I Ania Rastawicka też w tej książce pisze o tym, że często się, jak było się przy prymasie, to czuło się coś takiego, że on jakby był troszkę nieobecny, troszkę jakby był gdzie indziej. To też się tak o Janie Pawle mówiło później drugim, tak? Że tak jakby był wiecznie miał taką łączność gdzieś z tą górą. To człowiek pracy fizycznej, a też człowiek wielkiej pracy duchowej. I być może właśnie pod tym kątem mógł być tym wzorem dla młodzieży takiej systematyczności, to prawda, pracowitości. To też.
Myślę, że teraz czas też byłoby przejść do tego, co jest specyfiką duchowości prymasa, z jego maryjność. Może zacznę od pana Przemysława. Jak to pan rozumie, jak pan widzi, jak pan odkrywa maryjność prymasa?
Czy maryjność prymasa była bardzo taka osobista i on odczytywał niepokalane serce Maryi własnym sercem. Ona go prowadziła jako ukryta Miriam, bo też tak jest Matka Boża przedstawiona w Piśmie Świętym. Szczególnie ona jest ukryta w Starym Testamencie. Jest obecna Maryja w Starym Testamencie. Ona go prowadziła bardzo często drogą krzyżową. I musimy pamiętać, nawiązując do historii Kościoła, właściwie do tego najtrudniejszego momentu Kościoła, kiedy to Chrystus jest aresztowany i pierwsi biskupi, no bo przecież apostołowie to byli pierwsi biskupi, opuszczają go, w tym jeden go zdradza. I tylko święty Jan pozostaje wierny Chrystusowi. Nie wiemy, czy wierzył, ale na pewno szedł za Chrystusem drogą krzyżową. Uwaga, szedł za Chrystusem, bo szedł za Maryją. I to ona go prowadziła, tego świętego Jana, najmłodszego z tych apostołów. Prowadziła go aż pod krzyż. I kardynał Stefan Wyszyński bardzo często, odwołując się do nauczania Kościoła katolickiego, do nauczania Piusa XII, mówił o tym, że, a szczególnie to podkreślił w homilii wygłoszonej 6 października 1969 roku na Jasnej Górze, że Maryja była nie tylko pod krzyżem, ale była również na krzyżu i że jest współodkupicielką. To jest dziś rozważane, chociaż obecny papież twierdzi, że Maryja współodkupicielką nie jest. Tymczasem kardynał Wyszyński mówił, jest, bo czym innym jest być odkupicielem, czym innym jest być współodkupicielem. Mówię o tym dlatego, ponieważ kardynał Wyszyński przeszedł w swoim życiu drogę krzyżową. I ta wierność Chrystusowi, której w takich trudnych warunkach, takich trudnych doświadczeniach, jakim był poddawany prymas, była wystawiona na ogromną próbę, ta wierność rodziła się właśnie w ciągłego wpatrywania się w Maryję. Najwięcej zdjęć, przynajmniej tak mi się rzuca w internecie, które można znaleźć, kardynała Stefana Wyszyńskiego, to są albo te, kiedy stoi z różańcem w ręku, razie Matki Bożej Jasnogórskiej, czy też wskazuje na Maryję. Wskazywał na Maryję, ponieważ ona jest Matką Kościoła. I kiedy Chrystus zawierzał Kościół Maryi w testamencie z krzyża, mówiąc do niej, wskazując na świętego Jana, oto Syn Twój, to równocześnie nam wszystkim Chrystus z krzyża mówi, że oto Matka Wasza, to znaczy Kościół jest prowadzony przez Maryję, która jest Matką Miłosierdzia, i kardynał Stefan Wyszyński właśnie taką niepokalaną, czy właśnie w takiej niepokalanej, która rozważała sercem Słowo Boże, odnajdywał moc Bożą. To znaczy on widząc, doświadczając, ale też widząc cierpienie i przewidując cierpienie, które może go spotkać, nie zatrzymywał się tylko na krzyżu, ale widział również tę jutrzenkę zmartwychwstania, która przecież rodziła się w nim, to przekonanie, że wszystko jest po coś, rodziło się z takiej głębokiej wiary Maryi, która tak jak kiedyś przy tej pierwszej próbie Kościoła dała świętemu Janowi moc, żeby wytrwał do końca, aż pod krzyż. Tak, no w moim przekonaniu również było w życiu kardynała Stefana Wyszyńskiego, że to właśnie ona jako niepokalana, jako wierna, jako jednocześnie ukryta Miriam i rozważająca nie tylko sercem, ale w sercu Słowo Boże, prowadziła go i jak wierzymy, a Kościół to zatwierdził autorytetem, Maryi jako brama Kościoła, wprowadziła go do grona błogosławionych.
Teraz pan Daniel.
Ja powiem o swoim dzieciństwie. Urodziłem się w Szczecinku, to jest Pomorze. Moim proboszczem był ksiądz Piotr Zawora, który osobiście zna prymasa. Moim kapelanem w szkołach podstawowych i średniej był ksiądz Anatol Sowaka. On był kapelanem powstańczym, jest na Powązkach pochowany. On mówił o prymasie, mówił o aresztowaniu. A wiemy, co to oznaczało dla kapłana. To oczywiście aresztowanie tak samo jak prymas Wyszyński. Ale on mówił, on się nie bał, mówił o jego maryjności, mówił też o uwolnieniu prymasa, ale potem przygotował wiernych do mielniu Chrztu Polski. On też odprawiał z nami, wiernymi, przygotowanie do mielniu. I stąd naturalny sposób ta maryjność, właściwie rozmodlenie i parafii, i oczywiście ministrantów, stąd się wszystko brało, ale tak było zapewne w każdej parafii. To nie jest, Szczecinek nie był odosobnioną parafią, tak było. Potem były wielkie zarzuty już po śmierci kardynała Wyszyńskiego o tej maryjności. Pamiętamy tą słynną dyskusję w Znaku. Przewodniczyła pani Bortkowska, jakoś tak. I jedynym, który bronił prymasa z mocy prawa, był ksiądz prymas Glemp. I to zostało odnotowane bardzo mocno, ale to powiedział na Jasnej Górze. Bardzo silnie bronił tej maryjności. Właśnie nie mamy się czego wstydzić akurat, bo na Zachodzie indyferentyzm trwał już od wielu, wielu lat. Tymczasem tu ta maryjność jednak podtrzymywała ducha narodu.
Może pan senator?
No przede wszystkim można powiedzieć w ten sposób, że ksiądz kardynał Wyszyński jako ojciec soborowy odegrał bardzo istotną rolę, żeby w nauczaniu soborowym również wybrzmiała rola Najświętszej Maryi Panny. Przecież tam też to było właściwie, można by dużo o tym mówić, ale w każdym razie no, to było, że zostało zapisane w dokumentach soborowych, bo przecież no, były tendencje takie, żeby jednak to, o czym wspomniałeś, że po prostu no, tutaj, nazwijmy to, nie był w modzie kult maryjny, wręcz oskarżano Kościół w Polsce, że jest maryjny, ludowy, wyszydzano, że taki mało intelektualny. I tu mogę taką anegdotę właśnie powiedzieć o jednym z premierów już niepodległej Polski, który mieszkał w Warszawie i chodził do kaplicy jednego zgromadzenia i rektorowi tej kaplicy tłumaczył, że on to woli tak właśnie w skupieniu się modlić, tak jak jest cisza, nie ma ludzi i tak jest no, wtedy jakoś lepiej. Rozumiem, ale i że ten taki ludowy katolicyzm go trochę tak no, odrzuca, no, znaczy nie odrzuca, ale tak no, nieswojo się w tym czuje. Na to ten rektor odpowiedział, ale gdyby nie ten ludowy katolicyzm, nie ta maryjność, to pan nigdy nie zostałby premierem. I tutaj można powiedzieć w ten sposób, że rzeczywiście no, peregrynacja kopii cudownego obrazu, to słynne aresztowanie obrazu, to wszystko, co było, no, to po prostu było niesamowite i prymas Wyszyński no, po prostu doskonale wiedział, że tajemnica no, że tajemnica wcielenia to idzie przez Maryję, w związku z powyższym no, no, nie można kwestionować kultu Maryi, bo to w ogóle no, no, wszystko wywracamy do góry nogami i tutaj też przecież to, co się działo po Soborze, tak, jego umiejętność no, adaptacji tych zmian soborowych, że to nie była kwestia rewolucyjna. No też tutaj jego bardzo głęboka mądrość w tym wszystkim po prostu była.
Lężo? Ja już właściwie się wypowiadałem o maryjności prymasa i powiem tylko jedno zdanie, że ta mariologia Stefana Wyszyńskiego miała kolosalny wpływ na jego myślenie o kobiecie. Ja go w tej swojej książeczce nazwałem pierwszym katolickim feministą w Polsce i nie chciałbym tego wątku rozwijać, bo on jest fascynujący, ale bardzo długi i jeżeli ktoś by zechciał, to odesłałbym do rozdziału z mojej książeczce. Natomiast chciałbym, żeby się kobieta wypowiedziała na ten temat.
Tylko na podstawie książki Ani, oczywiście. Solideo per Mariam, tylko trzeba przypomnieć hasło biskupie, prawda? Bo nie powiedzieliśmy o tym. To bardzo ważne. Jednym Bogu przez Maryję to towarzyszyło prymasowi całe życie. On tę maryjność wyniósł z domu i jest taka fajna historia. On często wspominał, że rodzice się spierali, która Matka Boża jest lepsza, bo jedna, bo chyba mama jeździła w Boże Jastrzębskie, a tata na Jasną Górę. I on wspominał później, że jako chłopiec słuchał tych takich sporów. Ale myślę, że też no, trzeba, jeśli się mówi o Maryi, tutaj wspomnieć o tych wielkich duszpasterskich akcjach, które przecież odmieniły później tak naprawdę tą Polskę powojenną, czyli śruby jasnogórskie, tak, i osobiste zawierzenie Matce Bożej w czasie internowania i później śluby jasnogórskie i wielkonowanne, i do której to prowadziła tego ABC Spocznie Krucja temu miłości, czyli to ten związek i ta maryjność właściwie no, to jest podstawa duchowości prymasa. Kiedy się mówi o duchowości prymasa, to pierwsze, co się nasuwa, to właśnie maryjność. A jeszcze tylko wspomnę o takiej anegdocie, którą tutaj Ania opisuje w swojej książce, że prymas zawsze po przebudzeniu odwiedzał w myślach, pierwsze co robił, to odwiedzał w myślach wszystkie sanktuaria w Polsce i zawierzał tam te najważniejsze sprawy, które miał.
Drodzy Państwo, mamy wśród nas osoby, które już to zaznaczyłem na wstępie, mają ciekawe doświadczenie osobiste.
Prymas, jak często z młodzieżą rozmawiam, imponuje bystrością umysłu, nieprzeciętnym bardzo intelektem, trafnymi spostrzeżeniami, który nas lubił żartować, choć tego formalnie nigdzie nie ujęto, ale miał bardzo taki kontakt z młodzieżą, to w wielu pismach bardzo dobrze funkcjonuje. Ten kontakt przeradzał się potem w spotkania namiotowej. Spotykał się nie tylko z młodzieżą akademicką na szczególnych spotkaniach świątecznych, ale też i z licealistami. To oczywiście wpływało na formację duchową każdego z uczestników tych spotkań. Prymas, jak już siedzieli wszyscy za stołem, prymas częstował pączkami. i tak dalej. To Ania Rostewska pisze bardzo dobrze. I mówi to żartobliwie.
Pisze o konkursach, to jest więcej pączków. No.
I taki był prymas na co dzień. Natomiast jeszcze jeden wątek. Tu kolega poruszył wątek więzienny. Ja tak się składa, że opracowuję pamiętniki Skorodeckiego. To był ksiądz, który był na usługach Służby Bezpieczeństwa. I już jestem przy końcu. Co ciekawego, nigdzie nie ma złego słowa o prymasie Wyszyńskim. Nigdzie. Przebadałem wszystko. I taki był Skorodecki na co dzień. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa się dziwili, ale Skorodecki nic nie pozwolił sobie zmienić i tak zostało. Tak będzie opublikowane. Naprawdę ani jednego złego słowa. Natomiast o wykorzystaniu czasu, to co pani Ania mówiła, jest to znakomity przykład. Mimo że więzienie, mimo że warunki bardzo trudne, zwłaszcza w Stoczku, prymas nigdy nie tracił czasu. Rano byłem wspólna msza święta, potem różaniec, potem modlitwy plegarzowe i tak dalej, i tak dalej. Tego właściwie tym powinien do nas dotrzeć. Ale Skorodecki był i jest bardzo ważny w tym rozumieniu. On niestety, jego pamiętniki nie zostały włączone do procesu, dlatego że było tego za dużo. Jeszcze proces trwał 2 czy 3 lata, może i więcej. Gdyby całość to rozpatrywano, ojciec Gabriel Bartoszewski mówi, dajmy temu spokój. Ten materiał, który jest, niech świadczy o dobru ojca, niesamowitości ojca. I tak to zostało.
Tak, to już mówiliśmy dość mocno i intensywnie o samodyscyplinie kardynała Stefana Wyszyńskiego i takie znanego człowieka młodego. Kardynał Stefan Wyszyński zachował tę samodyscyplinę w trudnych, bardzo trudnych warunkach więziennych. Teraz pytanie, ludzie młodzi, którzy żyją w dużo lepszych, a w komfortowych, w idealnych warunkach, gdzie mają właściwie wszystko podane, gdzie jest wszystko na jedno kliknięcie. Pytanie, komu było łatwiej, już patrząc z takiej strony rozwoju osobistego, ale też duchowego, moralnego, komu było łatwiej być wiernym tej samodyscyplinie i rozwojowi duchowemu, moralnemu, osobistemu, czy kardynałowi Stefanowskiemu w więzieniu, czy współczesnemu człowiekowi, który ma, młodemu człowiekowi, który ma wszystko podstawione pod nos i paradoksalnie tak naprawdę musi jeszcze więcej od siebie wymagać. Teraz skąd czerpać te wzory, w jaki sposób sobie radzić z licznymi pokusami, które nas odrywają i na boczne ścieżki ściągają. No, nieprzypadkowo transmisja na naszym kanale Moc Słabości trwa i tam kilka osób spytało, dlaczego dopiero teraz o prymasie tysiąclecia mówimy. A no właśnie dlatego, że Kościół w swojej mądrości teraz nam daje kardynała Stefana Wyszyńskiego jako błogosławionego. Czyli jak rozumiemy, idąc za mądrością Bożą, to właśnie ten moment jest najwłaściwszy, żeby odczytać aktualność jego nauczania. Tu można by mnóstwo ścieżek z tego nauczania wyprowadzić. Natomiast dla młodego człowieka samodyscyplina, odpowiedzialność za słowo, to jest problem całego hejtu w internecie, czyli brak odpowiedzialności za słowo. Pamiętajmy, że kardynał Stefan Wyszyński tę odpowiedzialność za słowo budował bardzo głęboko duchowo na jednak wierności Słowu Bożemu, to znaczy słowo ma moc. Przecież przez słowo Bóg stwarza świat. To słowo jako to hebrajskie ruach, ten duch ożywiający, daje życie wszystkim istotom, a szczególnie człowiekowi w Księdze Rodzaju. W związku z tym szatan jako ten, który małpuje Boga, będzie chciał ze słowa zrobić nie nośnik życia, ale nośnik śmierci. Dwie główne wskazówki, myślę, dla młodego człowieka, płynące z postaci i z dzieła kardynała Stefana Wyszyńskiego, to jest samodyscyplina i odpowiedzialność za słowo i za swoje wybory.
Tutaj Marian przywołał księdza Skorodeckiego. Otóż ksiądz Skorodecki mieszkał w Szczecinie w ostatnich latach swojego życia. Nie wiem, był chyba rezydentem przy katedrze świętego Jakuba w Szczecinie. Tak się składa, że moja mama go znała i jak przyjeżdżałem do Szczecina, mój ojciec już nie żył, to przychodził do nas. To były jeszcze lata 80. Nie była znana ta jego uwikłania w system stalinowski. Ale pamiętam te spotkania z nim i właśnie jego opowieści dotyczące tego okresu aresztowania i odosobnienia księdza prymasa Wyszyńskiego. Natomiast pytanie było o młodzież. Ja byłem dokumentalistą na pogrzebie kardynała Wyszyńskiego. Wszystkie 4 dni fotografowałem dla tygodnika Solidarność, wtedy fotoreporter tygodnika Solidarność, to uroczystości. I to, co mnie uderzało, to niesamowita liczba ludzi młodych, którzy byli na pogrzebie.
No, stali w kolejkach.
Proszę Państwa, no, pogrzeby, no, ja już należę do starszego pokolenia, ale zazwyczaj na pogrzebie to przechodzą starsi, no, plus ta młodzież, no, która, że tak powiem, jest najbliżej związana ze zmarłym, no, ale to nie jest jakaś uroczystość, na którą gremialnie młodzi po prostu przychodzą, bo z natury swojej rzeczy. No. Natomiast ten pogrzeb był niezwykły. To był pogrzeb, jakiego w czasach PRL-u nie było. Niektórzy to porównują do pogrzebu Piłsudskiego, aczkolwiek oczywiście to zupełnie dwie różne postacie, aczkolwiek obie bardzo wielkie w naszej historii. W każdym razie te kolejki, jakie były i ta liczba tych młodych ludzi, no najlepiej pokazuje, jak wielkim autorytetem dla nich był kardynał Wyszyński. Przez ci ludzie, którzy tak jak ja wtedy byli młodzi, czyli mieli po 20 parę lat, nawet po 30, no to raczej już pamiętali prymasa jako osobę starszą. No nie pamiętali go z lat 40, z końca lat 40, 50, 60, no raczej 70 no i początek 80. A więc jako osoby no starszej, osoby już no takiej bardzo, no, może nie sędziwej, ale takiej już bardzo dojrzałej. I tutaj to pokazywało, że przecież te spotkania środowiskowe, Święta Anna, spotkania z młodymi lekarzami, z przedstawicielami młodej inteligencji, z bardzo różnymi środowiskami, z którymi się spotykał, miał bardzo żywy kontakt.
Rekolekcje dla prawników.
Rekolekcje dla prawników, dla tych różnych grup zawodowych, gdzie on też mówił właśnie o sprawach etyki zawodowej, o takich praktycznych wymiarach sprawowania tych zawodów, to wszystko budowało właśnie ten niezwykły autorytet wśród ludzi młodych, ale przede wszystkim to, co było, myślę, najważniejsze, to, że kardynał Wyszyński był utożsamiany przez rzeszę młodych ludzi jako kapłan, który najlepiej prowadzi ich w stronę Pana Boga. I to był ten autorytet, który i to, co było po prostu niesamowite.
Ja bym zwrócił uwagę na takie doświadczenie duszpasterskie księdza prymasa, że z jednej strony to było duszpasterstwo tłumów. Tych tłumów nie brakowało. I przy takim duszpasterstwie tłumów łatwo o pokusę, no, mówię do tysięcy, ileś tam setek tysięcy osób i nie mam czasu, muszę się przygotować i tak dalej. Ale on niemniej doceniał i niemniej poświęcał czasu konkretnemu człowiekowi, czyli indywidualne spotkanie z człowiekiem, bycie ojcem duchownym, rozmowa, słyszenie tego człowieka. I to mi się wydaje też takie jakby przesłanie dla współczesnej młodzieży, że zwłaszcza jest strony takiej medialnej, nie? Można się spotykać, można się jakby skierować na to, że mam jakiś kanał, idę, działam, tysiące osób ogląda, słucha, ale z czymś, co to jakby w jakimś sensie dopełnia i pokazuje też takie świadectwo ludzi, którzy są ludźmi spotkania, to jest umiejętność budowania trwałych więzi, przyjaźni, relacji, troskliwości, troski o innego człowieka. To mi się wydaje było czymś niesłychanie ważnym u księdza prymasa.
Co najważniejsze, święta obsesja miłości, tak bym powiedział w największym skrócie, a resztę dopowiem poezją słowacki. Szli krzycząc Polska, Polska, w tym Bóg po Bogu, się objawił z mojżeszowego krzaka, spojrzał na tych krzyczących i zapytał, jak? Właśnie nie hasła, ale jakość życia społecznego. To było dla niego ważne. Drugi cytat, Kasiński, następny wiersz. Niczym Sybir, niczym Knuty i cielesnych tortur król, lecz narodów ból zatruty, to dopiero ból w ból. Duch zatruty narodu. On zagrożenie widział w komunizmie i się temu przeciwstawił i pociągnął za sobą Polaków. No a żeby już zadośćuczynić wszystkim wieszczom, no to Norgid, nieprzepalony glob sumieniem, nieprzepalony jeszcze glob sumieniem, często o tym mówił, o sumieniu prymas. No i wreszcie Adam, miej serce i patrzaj w serce. Tak w najkrótszym skrócie. Można przy pomocy naszych wieszczów wyłożyć całą teologię, główne wątki nauczania prymasa Brzezińskiego. Na młodzi w tym wszystkim. Drodzy Państwo, wydaje mi się, że to jest fascynujący życiorys. Dotyka Tadziosyka prywatnie zięć pana senatora i obecnej jego żony, który zrealizował film o losach powstańczych prymasa Wyszyńskiego, ten epizod w Laskach, niezwykle ciekawy i dramatyczny. I właśnie tak trzeba opowiadać o prymasie. Przecież w tym życiu było tak, i ucieczka przed śmiercią, i zdrada, i bohaterstwo, i więzienie, i przywództwo narodu, jakim mogliby pomarzyć teraz politycy, biskupi. To jest coś, co było fenomenem absolutnie nie do powtórzenia. To tak w największym skrócie. Pani Aniu?
Ja tak sobie słuchając też myślałam, bo tak, miał świetny kontakt z młodzieżą z tamtych swoich współczesnych sobie czasach. Natomiast jak mówić, jak trafić o prymasie do dzisiejszej młodzieży? Nie wiem, szczerze mówiąc. My sobie to pytanie trochę zadajemy tu w muzeum, tak? Bo muzeum jest też o prymasie Wyszyńskim. Dodawaliśmy sobie podczas tworzenia tej ekspozycji. Nie mamy na to gotowej odpowiedzi. Niestety wydaje mi się, że większa część młodzieży nie słyszała o prymasie, że ten rok jest może takim rokiem, gdzie, ponieważ jest rokiem beatyfikacyjnym i postać prymasa pojawiła się we wszystkich mediach, tych takich mainstreamowych różnie, więc chociaż może to nazwisko gdzieś młodym ludziom zapada. Chyba muszę nas wyprowadzić trochę z takiego samozadowolenia, bo nie oszukujmy się, prymas nie jest postacią pewnie popularną. A czy mógłby być? Tak, tylko musimy znaleźć klucz. Trzeba sobie powiedzieć też szczerze, że słowa, którymi pisma prymasa, jego teksty, przemówienia, kazania, to jest ten język, to nie jest język współczesny, to jest język jeszcze z początku XX wieku, on troszkę się różni od tego języka, którym posługuje się współczesna młodzież. I trzeba zrobić tak, żeby go przełożyć w jakiś sposób, bo na pewno warto. Bo dlaczego? No to już padło, to już powiedzieliśmy sobie, bo był człowiekiem bardzo odważnym i wielokrotnie tę odwagę w swoim życiu potwierdził, bo można by nawet go pokazać trochę jako takiego bohatera. Bo II wojna światowa udowodnił tak swoją bohaterską postawę, bo był tym prymasem, który przeprowadził, tym ojcem właściwie, i to jest może też klucz. Tutaj to padło już raz, że to był ojciec, on miał w sobie dużo ciepła, on potrafił się spotykać z człowiekiem indywidualnie, być może tutaj to jest ktoś taki na współczesne czasy, gdzie mówi się o takim kryzysie też ojcostwa, tak? O kryzysie. O tym, że być może też właśnie dla współczesnej młodzieży tą drogą można by jakoś pokazać prymasa, czyli człowiek odważny, ciepły, ojciec, ale też człowiek tytanicznej pracy i człowiek dużej odpowiedzialności za słowo, to jest bardzo ważne, wydaje mi się, współcześnie, i człowiek poszanowania dla drugiego człowieka. No chyba się z tym borykamy współcześnie bardzo wszyscy i możemy się oduczyć od prymasa, tej szacunku do drugiego człowieka, każdego, nawet jeśli bardzo się różnimy, to prymas potrafi z każdym rozmawiać i nigdy nikogo, tak, przynajmniej takie mamy przekazy, nigdy nikogo za jego przekonania nie uraził. I ksiądz Skorodecki, o którym pan Mariano Romaniuk wspominał, no to jest największy właśnie przykład tego, takiego umiejętności przebaczania, tak, i umiejętności funkcjonowania z człowiekiem, no nie jest po naszej stronie, bo to był człowiek, który w okresie internowania donosił na prymasa po prostu, tak, więc a mimo to on w swoich pamiętnikach nie napisał ani jednego słowa złego o prymasie, o czym to świadczy, jakiego formatu był to człowiek.
Bardzo dziękuję. To właśnie miałem, to co pani Ania powiedziała, miałem na myśli, mówiąc o tym, że brak, odczuwamy brak ducha, kultury prymasa Wyszyńskiego w naszym życiu społecznym, politycznym. Tak, to bardzo będzie się trudno z tym wszystkim przebić, ale nie, no, praca jest na lata. Drodzy Państwo, powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Chcę tylko powiedzieć, że ci, którzy wytrwają i będą mieli siłę i ochotę, będą mogli sobie zwiedzić nasze muzeum w bardzo dobrym towarzystwie. Serdecznie zapraszam. Natomiast jeszcze chciałbym do tego wątku osobistego powrócić. Pan senator już opowiedział o tym fenomenie, jakim był pogrzeb prymasa Wyszyńskiego 31 maja 1981 roku. Ta książka, album Jana Marii Jackowskiego jest naprawdę godna polecenia, to jest bardzo, bardzo ładnie wydane. I świetny esej, jeszcze raz zwracam uwagę, znakomity esej poprzedza materiał ilustracyjny. Natomiast mamy wśród nas, jak już wspomniałem, uczestnika procesu beatyfikacyjnego prymasa Wyszyńskiego, Mariana Piotra Romaniuka, i myślę, że nikt jak on nie jest predestynowany i w ogóle zaznajomić nas o mechanizmach i o kulisach tego, no, długiego, prawie 30 lat trwającego procesu. Bardzo proszę.
Państwo, wszystko się zaczęło od bardzo tragicznej śmierci księdza Piotra Niteckiego, który był i prowadził proces przy ojcu Gabrielu Bartoszewskim. Ja ojca Gabriela powiadomiłem o tej śmierci. A on się roześmiał, mówi: ojcze, ale to zmarł poważny człowiek, najbliższy współpracownik ojca, bracie, ale ciebie kardynał wybrał jego następcy. I tak to się zaczęło, czy przyjmujesz? Cóż było robić? To był piątek, ja to wszystko przyjąłem. I w ten rzeczywiście poniedziałek przystąpiłem do pracy. Praca nad trzecim domem, pozycją, czyli gromadzeniem dokumentów. Trwała przez co najmniej 6 lat. Właściwie no, to był trud, niebywały wysiłek. Ojciec Gabriel kapitalnie się w tym odnajdywał. W dzisiejszym numerze Niedzieli Warszawskiej troszeczkę jest wspomnień o tej naszej współpracy. Niemniej jednak efektem tego był trzeci dom pozycją, który razem opracowywaliśmy. To były przede wszystkim dokumenty. To były fotografie z życia, ale dokumenty bardzo szczególne. Na przykład profesor Żalny szczególnie to potwierdza od roku 50. To wszystko miało miejsce. Drugi taki wątek. Do Biblioteki Narodowej trafił cały komplet Osservatore Romano i całe wszystkie roczniki lat 53-57 i tam odnajdujemy liczne protesty odnośnie aresztowania prymasa informacje o tym, że Piusz XII był bardzo szybko powiadomiony o aresztowaniu w więzieniu prymasa. Stąd ten dekret słynny, który Piusz XII wydał, ekskomuniki dla wszystkich, którzy aresztowali prymasa, bardzo szybko. To się ukazało w akta apostolice Sedis. I wiele, wiele okoliczności. Na przykład z Osserwatera Romano mogliśmy się dowiedzieć o proteście mieszkańców Rzymu odnośnie aresztowania. Oczywiście władze były pewnie bieżąco informacje miały odnośnie tych wszystkich poruczeń świata zachodniego, niemniej jednak nie ustąpiły i jak dobrze wiemy, prymas był aresztowany i uwięziony. Niemniej jednak około 2000 telegramów z protestami odnotowaliśmy. To wszystko pojechało do stolicy apostolskiej. No i efektem tego był to, że papież podpisał zgodę na beatyfikację. Oczywiście jeszcze do tego dochodzi cud za przyczyną błogosławionego. Ja pozwoliłem sobie jeszcze troszeczkę słowo do mówienia do tego, co pan senator mówił. To jest świadectwo śmierci. Bardzo rzadki dokument. Nie wiem, czy nawet muzeum posiada. Ale nie. Proszę zobaczyć.
Mamy wpis w dowodzie osobistym.
W 2000 roku jest to odnotowane. To jest oczywiście pogrzeb.
Nasz pastorał.
Nasz pastorał, o. To jest grób. To jest płaskorzeźba. To jest Jan Paweł w 83 przygrob. Ale oznaczenia. Była mowa o Powstaniu Warszawskim. Tu jest też on, prymas dostał Orła Białego. Śmiertnie oczywiście w 1924 roku. Warszawski Krzyż Powstańczy. Podpisany niestety przez generała Jaruzelskiego. O czym mało kto wie. I narodziny na niebo. O tym mam mówić. To jest zakończenie procesu beatyfikacyjnego w archidiecezji warszawskiej. Ojciec Gabriel pierwszy z lewej, ten z białą brodą. Ksiądz prymas Glen podpisuje dokumenty. I pozycjo super vita virtibus et fama sanctitatis w roku 2015 zrobiliśmy. To są poszczególne części tomów. To jest tom trzeci. Tak wyglądał. Jedyny z naszego środowiska jest pan dyrektor, który trzymał trzy części pozycjo. I był z tego bardzo dumny. Mamy zdjęcia wspólne, pamiętasz?
Ale oczywiście, Maria.
O, i tak wyglądały. To są dokumenty z IPN-u o podsłuchach. Tu na dole jest chorzczówka, są plany operacyjne z 50. lat. O. Proszę zobaczyć na postać ojca Gabriela. On jakby się unosił. Jest tak uduchowiony. Coś przepięknego. O, tu jesteśmy. Bo pierwszy z lewej jest ksiądz kanclerz Janusz Bocon, a drugi ksiądz Bartek Pergold. On jest prawnikiem kurialnym. Tu wicekanclerz z lewej strony.
Ziemczyk.
Piotr Ziemczyk, tak. A tu jesteśmy we trójkę ci, którzy pracowali. Pani Kasia z ramienia Instytutu Prymasowskiego też była. O, i przekazanie wszystkich tomów trzech pozycji do Rzymu. O. Kardynał był bardzo dumny z tej naszej pracy. Tom potem Mateo nam roztłumaczał, ale wszystko jakoś szczęśliwie się udało. Ogłoszenie przez papieża w roku 2001 i komunikat arcybiskupa. Tyle tylko, resztę wszyscy znamy bardzo dobrze. Dzięki za uwagę. A jeszcze to pierwsze zdjęcie miało być portretem beatyfikacyjnym. Potem ksiądz kardynał Bożek, że ten, który się rozpowszechnił w purpurach, jest bardziej ciekawy, bardziej docelowy. No i tamte zostało, ale to też jest niezbyt. Tak myślę.
Szkoda, ja też uważam.
Prawda?
Tak. Bo...
No, pokażmy. Już nie.
Jeszcze pytanie do pana Przemysława. To jest jakieś ciekawe doświadczenie. Nikt z nas takiego nie miał. Jak to jest grać księdza prymasa.
Grać to może za dużo powiedziane. Nie jestem aktorem, nie byłem, nigdy nie będę. Natomiast film dokumentalny, fabularyzowany dokument Wyszyński, Wróg numer 1, zrealizowany dla Telewizji Polskiej przez Jacka Tarasiuka, którego znamy się ze wspólnoty Wojowników Maryi. Jest dość wyjątkowy, zresztą teraz druga część, która była emitowana przez Telewizję Polską tydzień temu. Wyszyński, Dobry kontakt w niebie. Zostałem zaproszony do tego projektu trochę nietypowo, ponieważ Jacek kilka miesięcy przed zdjęciami poprosił mnie, żebym wysłał zdjęcia w kapeluszu. Nie mógł rozumieć, o co chodzi. Zrobiłem zdjęcia pierwsze, lepsze, tak zwane selfie, gdzieś tam w łazience, w kapeluszu, jakieś takie nieporadne. I przez kilka miesięcy Jacek milczał. Dopiero w październiku, we wrześniu 2020 roku przekazał mi taką informację, że chciałby, abym w tam pięciu czy tam siedmiu scenach zagrał kardynała Stefana Wyszyńskiego właśnie we wspomnianym dokumencie fabularyzowanym. Ja na początku odmówiłem, bo kompletnie nie wiem, jak to być aktorem, jak grać, nigdy z tym. Jacek jeszcze poczekał, dał mi miesiąc i się ostatecznie zgodziłem, akurat byłem wtedy w Warszawie, to jakoś to się wszystko połączyło. I realizowaliśmy zdjęcia między innymi na ulicy Miodowej w Pałacu Biskupów Warszawskich. Miałem możliwość bycia w tych miejscach, w których był kardynał Stefan Wyszyński. Nie wiem, czy to biurko, które jest obecnie, to jest to biurko, przy którym siedział Wyszyński, czy nie. Tak, w gabinecie. Ale tak, to jest to samo. Tak. No to właśnie również tam mówię o tym biurku, ponieważ ta ostatnia scena, już skracając to moje doświadczenie, aresztowania prymasa tysiąclecia, no przez Jacka była tak bardzo mocno wypieszczona. Położył przede mną Pismo Święte i powiedział: słuchaj, zanim staniesz do tych upeków, to otwórz Pismo Święte, bo Wyszyński zapewne też tak zrobił, i jeszcze jeden fragment sobie przeczytaj. I otworzyłem Pismo Święte i pojawił się fragment psalmu o miłości do nieprzyjaciół. Już nie powiem, który to był psalm, nie pamiętam, ale to było takie bardzo uderzające i znamienne dla mnie. Od tego momentu aż po dziś codziennie sięgam, no szczególnie po zapiski więzienne kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale te sceny chociażby, które graliśmy w kościele, kiedy musiałem leżeć na zimnej posadzce i sobie uzmysłowiłem, że przecież diakon Wyszyński był wtedy chory. Ja jako człowiek zdrowy, było mi naprawdę zimno, brud, tu niezamiecione, takie myślenie, takie trochę współczesnego młodego, nie wiem czy młodego, ale na pewno nie jakoś tam bardzo dojrzałego człowieka. Takie bardzo płytkie, że no, tu niewygodnie, zimno, coś mi się przykleja do twarzy, ten Jacek każe powtarzać, ja już o czym innym myślę, a sobie uzmysłowiłem, że przecież diakon Stefan Wyszyński naprawdę był chory i cud, że w ogóle do tych święceń dopuszczono, prawda? To mi tak bardzo mocno w kość, czy może jeszcze bardziej w sercu wyryło takie znamie obecności kardynała Stefana Wyszyńskiego, że wszystko, co robił, było naprawdę, że było na serio, to nie był film, to nie było na potrzeby. Dziś pewnie wielu ludzi młodych ma taki problem, żeby się gdzieś pokazywać właśnie na potrzeby internetu czy jakiegoś takiego show. Natomiast to było prawdziwe życie i tego prawdziwego życia odczytywanego w codzienności, już zamykając klamrą to, co wcześniej mówiłem, kardynał Stefan Wyszyński mnie uczy, to znaczy Pan Bóg jest w naszej codzienności. Nie mamy co czekać na jakieś mistyczne doświadczenia, uniesienia duchowe, tego nie będziemy prawdopodobnie nigdy nie mieli, chyba że wśród nas są mistycy wyjątkowi, tacy chociażby jak kardynał Stefan Wyszyński. Pan Bóg działa przez codzienność i też ten film mi to uzmysłowił, że Wyszyński to jest po prostu tu i teraz. On się dzieje tu i teraz. Dziękuję.
Drodzy Państwo, pora kończyć. Długo Was już tutaj trzymamy. Najbardziej wytrwałym, przypominam o możliwości zwiedzenia naszego muzeum, a tych Państwa, którzy nas oglądają na YouTube, też serdecznie zapraszam do naszego muzeum, aby mogli te wątki różnorodne, które tu poruszyliśmy, sobie jeszcze bardziej utrwalić. Myślę, że to nasze spotkanie było różnorodną tematykę ciekawe i też zabarwione osobistym świadectwem, które dał każdy z nas.
Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na następne spotkania w MT514. Serdecznie dziękuję. Thank you.